Ekspres historyczny. Czyli krótko i na temat, wokół wydarzeń i postaci z przeszłości. Zaprasza ksiądz dr Sławomir Kężka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Sławomir Kężka. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, przyjaciół naszych wędrówek, spotkań wokół miejsc, postaci związanych z diecezją kaliską, z kościołem kaliskim, z tym bogactwem, które było wpisane w tą historię odległą i bardziej nam bliską. Dzisiaj nasz ekspres historyczny, który jak zawsze jest rozpędzony w miesiącu styczniu, w nowym roku pańskim 2022, zatrzymuje się przy postaci pięknej, szlachetnej, myślę, że nie do końca zapomnianej, mianowicie biskupa Franciszka Jedwabskiego. Skoro biskup Franciszek Jedwabski, to na wstępie, na początku naszego ekspresu pozdrawiam parafię Wilkowyi, księdza proboszcza, księdza kanonika Krzysztofa Duchnowskiego, księdza wikariusza Roberta, najbliższego współpracownika, wszystkich parafian, przyjaciół tego wieczernika, któremu patronuje święty Wojciech, biskup męczennik, patron Kościoła i Ojczyzny oraz święta Barbara, męczennica święta Kościoła. Franciszek Jedwabski. Kilka słów o tej postaci, wspomniałem, pięknym, szlachetnym życiorysie człowieka charyzmatycznego, odważnego, przede wszystkim jak i wielu kapłanów, wiele sióstr zakonnych, wielu naszych braci świeckich, tym, który złożył to świadectwo wiary, miłości do Chrystusa, wierności powołaniu, wypełniwszy to powołanie do końca. Jak wspomniałem, Wilkowyja to miejsce urodzenia. To 29 dzień stycznia roku pańskiego 1895. Właśnie w tej miejscowości otrzymał dar życia. Miejscowość położona w powiecie jarocińskim. Ojciec Franciszek, organista kościelny i Seweryna z domu Ostojska. To rodzice Franciszka Jedwabskiego. Po ukończeniu szkoły średniej w Gnieźnie w 1914 roku został powołany do służby wojskowej w armii niemieckiej. Służył w niej przez cały okres tejże I wojny światowej. Wziął udział w stopniu sierżanta w Powstaniu Wielkopolskim, zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim. Najprawdopodobniej był już wtedy klerykiem arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu. Po jego ukończeniu 17 grudnia 1922 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk prymasa Edmunda Dalbora. Do 1927 roku pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz kilku wielkopolskich parafii, a następnie został powołany na stanowisko notariusza metropolitalnego sądu duchownego w Poznaniu i prokuratora arcybiskupiego seminarium duchownego. W 1938 roku powierzono mu stanowisko kanclerza kurii oraz kanonika gremialnego kapituły metropolitalnej, otrzymał tęże godność kościelną. 1 września to data rozpoczęcia II wojny światowej, to także data napaści Niemiec hitlerowskich na II Rzeczpospolitą. Po wkroczeniu Niemców do Poznania we wrześniu 1939 roku pełni obowiązki proboszcza parafii archikatedralnej w Poznaniu i został mianowany przez prymasa Augusta Chlonda trzecim wikariuszem generalnym archidiecezji poznańskiej. 6 października 1941 roku został aresztowany, jak i wielu innych jego kolegów, kapłanów, i przewieziony do więzienia w Forcie VII. Było to jedno z miejsc, gdzie byli przewożeni księża, potem byli przerzucani do innych miejsc kaźni, do innych obozów koncentracyjnych i tutaj po kilku dniach wyrusza w drogę, tak jak i większość księży, kleryków, zakonników, do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Po przyjeździe do obozu, jak i inni osadzeni niewolnicy, tak ich określano, otrzymał numer obozowy 28430 i został przydzielony do bloku, do baraku numer 28. 28-30, przypomnę słuchaczom naszej audycji, to były bloki, w których znajdowali się księża, klerycy, zakonnicy z terenów okupowanej przez Niemców II Rzeczypospolitej. 26 to był blok, gdzie byli z innych krajów duchowieństwo i tam była też kaplica w tymże bloku 26 usytuowana. Ksiądz Jedwabski dzielił wraz z pozostałymi kapłanami, a było ich tylko z samej Polski około 1900, wszelkie niedole obozowego życia. Ciężką fizyczną pracę, brak ciepłej odzieży, różnorakie szykany ze strony strażników, ciągłe zagrożenie życia. Latem 1941 roku zabroniono polskim kapłanom, to jest taka znana historia, odprawiać mszy świętych w tej kaplicy baraku 26. Tak zwany przywilej kaplicy zabrano tylko, podkreślę, księżom z Rzeczypospolitej. Jednak i oni, w tym zapewne i ksiądz Franciszek, czynili to z narażeniem życia w niedzielne poranki, te msze święte katakumbowe w konspiracji, bardzo wcześnie odprawiane, mieli też tą posługę, tą ciężką pracę dostarczania wszystkim więźniom w Dachau strawy, tej strawy głodowej na wszystkie bloki obozowe. Właśnie wtedy, jeszcze w tym czasie przed tą pracą, podejmowali Eucharystię, modlitwę. To dawało im sił. Ten dar właśnie Jezusa Eucharystycznego, dar modlitwy, dar spotkania. Ten heroizm i ten głód właśnie Pana Boga, jak często też to przypominam. Za kielich służyła w takich przypadkach zwyczaj szklanka, gdzieś jakiś w notesiku, w jakimś zeszycie, gdzieś tam też teksty mszy świętych, Słowa Bożego zaczerpnięte z lekcjonarza. To było takie bardzo piękne i szlachetne i w tych, jak to mówimy, często niesterylnych warunkach sprawowana była Najświętsza Ofiara. Oprócz potajemnych mszy świętych były potajemne spowiedzi oraz komunie święte udzielane w miejscu pracy, w warsztatach, magazynach, w obozowym szpitalu, czyli można powiedzieć, ja już to kiedyś wyraziłem, przed uroczystościami ogólnopolskimi Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, które odbywają się w każdym roku 29 kwietnia w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Dachau był taką parafią, choć to wszystko było z narażeniem życia. To była posługa, było jednanie ludzi, rozdzielanie komunii świętej, spowiedzi święte, rozmowy, także udzielanie absolucji konającym, czyli piękna, szlachetna, pełna, jak powiedziałem, ryzyka, ale takiego Ducha Bożego, posługa kapłanów tam osadzonych, tam przewięzionych do tegoż obozu. Polscy księża zakładali kółka różańcowe, eucharystyczne, maryjne, czyli te wspólnoty, które są wpisane w życie i naszych wspólnot. Dzisiaj w sposób taki naturalny, w wolnym kraju żyjemy, mamy swobodny przystęp do sakramentu, do tego, żeby być, spotkać się z Jezusem, wspólnie ze sobą porozmawiać. I w ramach, oprócz wspólnych modlitw, był również czas na pogadanki, konferencje. To jest bardzo ważne. To buduje człowieka, umacnia go. Jeden ze współwięźniów późniejszych, mianowicie biskup włocławski Franciszek Korszyński, tak wspominał po latach więźnia o numerze 28430, to jest księdza Jedwabskiego. Posłuchajmy. Zawsze spokojny, opanowany, pogodny, całą swoją postawą podnosił, podtrzymywał na duchu. Był jednym z najgorliwszych promotorów nowenny do świętego Józefa i innych przyrzeczeń, złożonych temu świętemu. Był przewodniczącym komitetu przyrzeczeń. Następnie został wybrany na przewodniczącego komitetu, który miał się zająć wykonaniem tych przyrzeczeń w kraju. Był też zastępcą prezesa przedstawicielstwa polskiego rzymskokatolickiego duchowieństwa w Dachau. To jest relacja, jak wspomniałem, Franciszka Korszyńskiego, Jasne promienie w Dachau, piękna publikacja, polecam, jedna z kilku pięknych publikacji ukazujących martyrologię męczeństwa duchowieństwa w okresie II wojny światowej. Wspomniany komitet, o którym tutaj mowa była w tym fragmencie, został powołany do życia na kilka tygodni przed wyzwoleniem cudownym przez opatrzność Bożą za wstawieństwem świętego Józefa Kaliskiego. Wyzwolenie obozu, kiedy to wraz ze zbliżaniem się wyzwolicieli, żołnierzy amerykańskich, rosła wśród więźniów obawa, czy Niemcy nie będą chcieli zlikwidować świadków ich rozlicznych zbrodni. I po tych dyskusjach, rozmowach, naradach, spotkaniach polscy księża i świeccy zdecydowali, że obecni w obozie Polacy dokonają aktu oddania się pod opiekę świętemu Józefowi Kaliskiemu oraz przyrzekną, że w rok po szczęśliwym powrocie do kraju wezmą udział w uroczystej pielgrzymce do cudownego obrazu świętego Józefa w Kaliszu. Będą szerzyć kult tego świętego, a także stworzą wspólnymi siłami dzieło miłosierdzia polegające na opiece nad sierotami po rodzicach zmarłych w więzieniach i obozach hitlerowskich. Podkreślono przy tym zupełną dobrowolność podjęcia tych postanowień. Uchwalano też dokonanie zbiorowego aktu, które nastąpi 22 kwietnia. To jest uroczystość opieki świętego Józefa. No tutaj rzeczywiście była wcześniej, jak wiemy, nowenna, była modlitwa i potem to zostało wszystko pięknie zamknięte tym aktem zawierzenia. Wiemy, że po wojnie dopełniono tych wszystkich przyrzeczeń, tych ślubowań z obozu w Dachau. Umówiono się też, że gdyby zaszły jakieś przeszkody udaremniające dopełnienia aktu zbiorowego, każdy dokona go osobno według ustalonego wcześniej tekstu, który miał być rozdany wszystkim chętnym. I zanim doszło do tego niecodziennego, niezwykłego wydarzenia, chcąc jak najlepiej przygotować się do niego zarówno księży, jak i świeckich, wygłoszono także szereg pogadanek, prelekcji, odprawiono nowennę do świętego Józefa, w trakcie której modlono się o cud wyzwolenia. Oni głęboko w to wierzyli, ufali Panu Bogu. Wielu tych kapłanów miało nabożeństwo do świętego Józefa Kaliskiego, który był patronem kościoła, rodzin, to jest nasz patron naszej diecezji, wielu ruchów, stowarzyszeń kościelnych, jak wiemy. I tutaj też to była głęboka wiara tych kapłanów. Modlitwy zostały wysłuchane. 22 kwietnia o godzinie 8:30 ksiądz Franciszek Jedwabski odprawił sumę, w trakcie której odmówiono tekst oddania się opiekę świętemu Józefowi. I modlitwy, jak wspomniałem, zostały wysłuchane. 29 kwietnia, tydzień później, obóz wyzwoliły wojska amerykańskie, już od wczesnych godzin popołudniowych to czyniły. Obóz miał być zlikwidowany, więźniowie wymordowani 29 kwietnia tegoż roku, godzina 21 i zaledwie kilka godzin przed, stopniowo, sukcesywnie z kilku kierunków niewielkie oddziały amerykańskie wyzwalały ten niemiecki obóz koncentracyjny w Dachau. Charakterystyczne, że gdy zebrani na placu apelowym więźniowie zaczęli skandować dziękujemy, dziękujemy, te słowa serca płynące, jeden z żołnierzy amerykańskich, oficer, odpowiedział: nie dziękujcie nam, ale Bogu. Nie dziękujcie nam, ale Bogu. Też słowa spontaniczne wtedy padły modlitwy Ojcze Nasz, modlitwy Pańskie, które odmawiamy, podziękowania za dar ocalenia, dar życia, dar powrotu do swoich rodzin, do swoich bliskich, do swoich przyjaciół. Myślę, że to jest wielkie, wielkie także zaproszenie dla nas, tej ufności, zawierzenia w tego, co nas spotyka, co nas dotyka, co jest pisane w naszą codzienność. Po latach uwolnieni więźniowie uświadomili sobie, jak wiele racji było w słowach owego żołnierza, oficera amerykańskiego, gdy powszechnie znany stał się rozkaz Reichsführera SS Heinricha Himmlera przesłany do Dachau jeszcze 14 kwietnia 1945 roku, w którym Himmler instruował, że, zacytuję to, o oddaniu obozu nie może być mowy. Obóz należy natychmiast ewakuować. Żaden więzień nie może dostać się żywy w ręce nieprzyjaciela. Warto również wspomnieć, że jeszcze 29 kwietnia jednostki dywizji SS Viking próbowały bez powodzenia odbić obóz z rąk Amerykanów. Czyli jeszcze tego samego dnia została ta próba podjęta przez Niemców. Należy też w tym miejscu naszych rozważań podkreślić, że po wojnie wielokrotnie biskup Franciszek Jedwabski, jako już sufragan, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, uczestniczył w spotkaniach dachauwczyków i angażował się w działania mające na celu wypełnienie złożonych w obozie zobowiązań. A po śmierci biskupa Korszyńskiego przejął de facto przewodniczenie tej grupie księży byłych więźniów niemieckich, hitlerowskich obozów koncentracyjnych, reprezentując m.in. ich sprawy przed niemieckimi sądami. Po cudownym wyzwoleniu Dachau ksiądz Franciszek pełnił początkowo funkcję zastępcy księdza Franciszka Korszyńskiego w organizacji powołanej przez księży, a noszącej nazwę Przedstawicielstwo Duchowieństwa Polskiego w Dachau. Następnie po przenosinach 3 czerwca wraz z 5000 rodaków, w tym bardzo duża grupa kapłanów, 450, do udostępnionych przez Amerykanów starych koszar we Freiman na przedmieściach Monachium, powołał do życia centralę duszpasterstwa polskiego, na czele której stanął jako dziekan. Centrala duszpasterstwa polskiego reprezentowała, przypomnę, polskich księży wobec władz alianckich, niemieckiej hierarchii duchownej oraz też regulowała obsadę placówek duszpasterskich na terenie Niemiec i Austrii. Wraz z innymi wspaniałymi kapłanami znanymi, ksiądz Teodor Korcz, ksiądz Bolesław Kunka, ksiądz Teodor, przypomnę, patron Leszna, ksiądz Bolesław Kunka, jeden z także inicjatorów, pomysłodawców i tych, którzy ułożyli tekst zawierzenia świętemu Józefowi w obozie w Dachau, zorganizował życie Polakom zarówno pod względem religijnym, jak i pod względem narodowym, co było bardzo ważne. 5 czerwca 1945 roku papież Pius XII powołał notą sekretariatu stanu ordynariat dla ludności polskiej w Niemczech, na jego czele stawiając biskupa Józefa Gawlinę. Ten legendarny kapłan, rezydujący wtedy w Rzymie, pełniąc szereg różnych obowiązków, zdawał sobie sprawę, że samodzielnie nie jest w stanie na bieżąco rozwiązywać problemów, wyzwań stojących przed Polakami znajdującymi się na terenie Niemiec i Austrii. Dlatego też przelał, scedował, byśmy powiedzieli, szukając wsparcia i pomocy na swoje uprawnienia, te jurysdykcyjne sprawy, na wikariusza generalnego, który mu czynił niekogo innego jak księdza Jedwabskiego. Oznaczało to dla tego ostatniego konieczność przenosin. Latem 1945 roku z Freimann do Frankfurtu nad Menem, gdzie ostatecznie kuria biskupa powołana do życia 30 lipca znalazła tam swoją siedzibę. Wikariusz generalny otrzymał od Stolicy Świętej szeroki zakres uprawnień, m.in. prawo udzielania Polakom sakramentu bierzmowania, przyjmowania na łono Kościoła członków innych wyznań, a także apostatów, możliwość konsekrowania kielichu, werygowania drogi krzyżowej, nakładania na nią zwykłych odpustów i inne. Poza zajęciami w kurii ksiądz Franciszek odwiedzał liczne parafie, spotykał się z kapłanami, ze świeckimi, brał udział w dekanalnych, regionalnych konferencjach duszpasterskich, odbywał szereg spotkań z przedstawicielami władz kościelnych i państwowych. Ksiądz Jedwabski pełni urząd wikariusza generalnego diecezji personalnej dla Polaków w Niemczech do 13 listopada 1945 roku, kiedy to wyjechał do Rzymu, aby objąć tam stanowisko rektora polskiego seminarium duchownego. Do Poznania powrócił dopiero w lipcu 1946 roku, natychmiast włączając się w działania mające na celu odbudowanie życia religijnego w archidiecezji poznańskiej. Zaledwie 5 miesięcy później, to jest 12 grudnia 1946 roku, został mianowany jej biskupem sufraganem, biskupem pomocniczym. Ingres do prokatedry, katedra poznańska była poważnie wówczas uszkodzona na skutek działań wojennych, to jest kościoła Farnego, odbył się 2 marca 1947 roku. Dziękuję słuchaczom Radia Rodzina za kolejną audycję w Ekspresie Historycznym. W tym miejscu zatrzymuję się dzisiaj Ekspres, by w następnym także, kontynuując rozważania nad tą piękną postacią księdza Franciszka Jedwabskiego, biskupa, sufragana archidiecezji poznańskiej, związanego z ziemią jarocińską, z terenem obecnej diecezji kaliskiej, byśmy nadal w tych czasach trudnych, niełatwych dla Kościoła, dla duchowieństwa, dla wiernych świeckich, ojczyzny ludowej, byśmy w tym drugim etapie, w drugiej stacji Ekspresu Historycznego także pochylili się, jak wspomniałem, nad postacią Franciszka Jedwabskiego. Zatem do zobaczenia, jak zwykle pędzącym Ekspresie Historycznym. Zapraszam i pozdrawiam raz jeszcze ksiądz Sławomir Kężka. Z Panem Bogiem.